Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast w Radiu Tok FM i Dzień Dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dziś chcesz nas zapoznać z rodem, z rodziną, która, jak rozumiem, nie reprezentowała pozytywistycznych ideałów pracy organicznej, spokojnie, edukacja i budowanie takich oddolnych, tylko raczej miała taki gest... Nudna nie była, o tak bym mówił. Spędzimy dzisiaj czas z nienudną rodziną.
Tak, z rodziną Glińskich i nie chodzi nam oczywiście od pana wicepremiera i ministra, pana profesora, tylko chodzi nam o rodzinę pochodzenia tatarskiego, która odegrała bardzo ważną rolę czasami, prekursorską w historii Polski, Ukrainy i Rosji. I Litwy. I tak spontanicznie przyszedł mi pomysł, żeby zrobić o nich podcast po tym, jak zrobiłeś wielkie oczy, kiedy mówiliśmy o Iwanie Groźnym i o tym, że jego mama właśnie Helena była z rodu Glińskich. To stwierdziłem, że ci Glińscy w tych naszych podcastach byli w różnych miejscach. Nie pojawiali się nieraz i trzeba im poświęcić odrębny podcast, który, żeby było jasne, to nie jest taki zombie recycling, że ja usiadłem i po jakieś sklejki, po prostu resztki zrobiliśmy z tego, co jest papryka szczeciński podcastowy, tylko to jest tak zwana wartość dodana.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy. Oczywiście problem jest zawsze z podcastem taki, że my gadamy, a warto by coś pokazać. Ale no to sobie sami zobaczycie, bo to wam mówię od razu. Zobaczcie sobie herb rodu Glińskich. To jest tamga, czyli właśnie znak rodowy ludów stepowych, który jest od starożytności, bo ludy irańskie, potem turkijskie. I generalnie jest to tamga ich przodka Mamaja, o którym już wam nieraz opowiadaliśmy, dzisiaj jeszcze opowiemy. Jednego z najważniejszych w XIV wieku władców i dowódców tatarskich. Po chrzcie, bo Glińscy przeszli z islamu na prawosławie, a generalnie całkiem krótko byli muzułmanami, wcześniej rodzina była wyznawcami szamanizmu albo rdzennych wierzeń turkijskich, dodali po prostu po chrzcie krzyż prawosławny.
Do tej tamgi.
Tak, do tej tamgi i mamy herb. Tatarzy, bo my opowiemy szczególnie o nich w XVI wieku, no to zawsze pisali do nich z szacunkiem, podkreślając, że są właśnie potomkami Mamaja i też oni podkreślali to w swoich przydomkach. Jak zobaczycie właśnie ten kozak Mamaj, bardzo ważny motyw dla kozaków ukraińskich, to właśnie ze względu na jednego z glińskich Mamajów. A oprócz tego podkreślali właśnie, że są z rodu Kijatów, Tatarzy. Co to za ród? Więc żeby poszukać korzeni rodu Glińskich, to musimy się udać do dzisiejszej Mongolii i wschodnich Chin. Bo tam trzeba szukać przodków. Bo, jak pamiętacie, opowiadaliśmy wam już o tym, tak, że mamy najazdy i ekspansję Mongołów, ale którzy w ramach swojej armii mają też najróżniejszych sojuszników albo lenników, których pokonali i którzy nie są Mongołami, tylko są na przykład Tatarami. I Tatarzy to lud turecki, ale... Jeśli chodzi o tych Tatarów, których my znamy, czyli już mówiliśmy wam, kazańscy, czyli nad Wołgą, astrachańscy, syberyjscy, krymscy, których znamy, nasi, tak? To jeśli szukamy ich przodków, no to się okaże, że tutaj oczywiście bardzo ważne takie piękne określenie, jaki pan ma substrat etniczny, czyli podstawy, no to trzeba by szukać ich wśród tych ludów stepu, tych, o których wam mówiliśmy już nieraz, połowcy, inna nazwa Kumanowie, inna Kipczacy. Czyli ci, którzy przed podbojami mongolskimi mieszkali na stepie i na przykład w bitwie pod Kałką, bardzo ważną w historii Rusi, przegraną z Mongołami, byli po stronie Rusów, wojów ruskich. I razem z nimi przegrali. I oni dali podstawy dla języka tatarskiego, natomiast nazwa Tatar przywędrowała z właśnie terenów Chin i Mongolii, bo ludy turkijskie mieszkały no, na całym wielkim stepie. I migrowały. I przodkowie Glińskich dawno, dawno temu, no mieli też kontakty z Chińczykami, z Irańczykami, z innymi Turkami, tak? Taka, no ze względu na to, że tam właśnie mieszkało tatarski ród Kijatów. I samo imię Mamaj jest imieniem właśnie bardziej z tej wschodniej części Wielkiego Stepu, czyli tam z Chin i Mongolii. Na początku XIII wieku przodkowie Glińskich walczyli z Mongołami i to z Dżingis Hanem. Przegrali i się podporządkowali, no i potem zrobili, skorzystali na tym w ramach podbojów. Mamaj jest bardzo związany z Ukrainą, bo w ramach, jak wiecie, państwo, drugie największe państwo w dziejach świata po Imperium Brytyjskim, czyli państwo mongolskie, podzieliło się. I jednym z najważniejszych dla nas kluczowym z państw sukcesyjnych, czyli powstałych w wyniku podziału, no to była Złota Orda, która obejmowała tereny właśnie, oprócz lenników ruskich, no to tereny południowej Ukrainy. Lennikami byli, przypominam, też Serbia, Bułgaria. Był taki moment, że trzeba by uznać Węgry za lennika, tak? No i oczywiście w głąb daleko Rosji i Kazachstanu. Wielkie państwo. Natomiast często bardzo ważni politycy, przywódcy Złotej Ordy właśnie mieli swoje siedziby, kwatery główne byśmy powiedzieli, bo to byli jednocześnie wojskowi, w Ukrainie. I jednym z nich był właśnie Mamaj. Tutaj miał swoją stolicę, rozwijał miasta. To jest wiek XIV. Pamiętajcie, że na przykład Targowica, każdy zna, bo przecież co drugi Polak jest zdrajcą. Mhm. Teraz oczywiście żartuję. Nazwa pochodzi od właśnie, że tam organizowano targi. To było miasto założone przez Złotą Ordę. I przyjaźnił się Mamaj, to jest wiek XIV, z takim znanym wam już trochę kniaziem kijowskim, który był, teraz patrzcie, jest taka sytuacja, on był synem Olgierda, czyli bratem przyrodnim Jagiełły. Nazywał się Wołodymyr Olgierdowicz, po Olgierdzie. I co można o nim powiedzieć? Litwin, który się zruszczył, zrutenizował. Przyjął prawosławie i on był sojusznikiem Mamaja, współpracował z nim blisko. Tu tak a propos tej wizji, że prawda, przez wieki tylko Rusini nic nie robią, tylko walczą z Tatarami. Nie, czasem razem z Tatarami walczą z innymi. I oczywiście to było też tak, że możecie zobaczyć, jak zaraz wam pokażemy, no jest też często tak, że Mamaj walczy z innymi Tatarami. Czyli mamy, tak jak pamiętajcie zawsze, że to nie jest takie proste, tylko mamy takie krzyżówki, jeśli chodzi o sojusze. Ten Wołodymyr jest o tyle też bardzo ciekawy, że no on formalnie będąc w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego, rządząc z Kijowa, cieszył się szeroką autonomią, bo miejscowe bojarstwo go lubiło, bo właśnie się zrutenizował. I oprócz tego, no zasłynął z tego do dzisiaj, że jak mamy wykopaliska archeologiczne, to znaleziono naprawdę sporo monet, które on bił. No a to i tam są motywy na tych monetach, z jednej strony tryzub, a z drugiej strony motywy, na przykład zdarzają się jakieś napisy właśnie w języku arabskim, tak, motywy tatarskie.
Dobre.
I to, co jest ważne, no, że oczywiście mamy też jakieś na przykład motywy prawosławne, żeby było jasne, tak? To, co jest ważne, no to świadczy o jego pozycji. Więc to jest tak,
i
formalnie...
I przewidywalności, no tak, bo jak bierzesz polską złotówkę i wiesz, nic po niemiecku, nic po szwedzku, tak, to gdzie tym zapłacisz? W Polsce. A tutaj każdy coś na tej monecie swojego znajdzie.
Tak, no ale co tu jest ważne, że co widzimy, że mamy dwóch ważnych bardzo, no można powiedzieć władców, którzy są w ramach większych struktur państwowych, ale cieszą się bardzo dużą autonomią, de facto niezależnością. Szczególnie Mamaj. I Mamaja znacie z bitwy na Kulikowym Polu. To jest bitwa w 1380 roku, on ją przegrywa. On walczy w niej przeciwko Moskwie, Dymitr Doński. Ta bitwa jest bardzo zmitologizowana w Rosji. Tutaj, że właśnie wielki sukces przeciwko Tatarom.
Muzyka, literatura i tak dalej.
Dokładnie. Najróżniejsze motywy. I co ciekawe, w jego armii oprócz Tatarów oczywiście służą Rusini, Czerkiesi z Kaukazu, Ormianie, Żydzi górscy z Kaukazu, którzy nie słynęli tylko z handlu, tylko z tego, że byli bitni, tak? Genueńczycy, którzy walczą z nim do końca. Ci Genueńczycy z Krymu i dzięki nim nie zginął, ale w Kafie zabili go Genueńczycy, bo chcieli już ułożyć sobie współpracę. Bo
życie
jak
na nowo.
Życie na nowo, bo zmiany. Mamy nowego władcę Tochtamysza i trzeba się z nim ułożyć. Patrzcie, jak można w stylu Babel Multiculti opowiedzieć historię. Głównym sojusznikiem Mamaja był Jagiełło, który wtedy był poganinem, wyznawcą litewskiej religii i dowodził armią, z którą maszerował w stronę pola bitwy, w większości złożoną z prawosławnych wojów z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po bitwie atakował siły Moskwy i jej sojuszników, innych książąt ruskich, wykorzystał, że są zmęczeni i też, no, to była szansa, żeby troszeczkę zachować się, przepraszam tutaj, że obrażam przyszłego władcę Polski, ale to jest takie działanie typu troszeczkę szakal. Że panowie wracają z pola bitwy z licznymi łupami, to przyjmiemy łupy, bo są zmęczeni, wycieńczeni, a my świeży wchodzimy na boisko. I teraz tak, jeśli chodzi o samego Mamaja, to prawdopodobnie jego żoną była Tulun Bek, albo Byk też Hanum, która była księżniczką z rodu Dżingizów. I czyli to jest tak, że jak się jest z tego rodu, to no oczywiście ma się bardzo mocną legitymizację. I była nawet tak naprawdę kobietą rządzącą Złotą Ordą. Byśmy powiedzieli, jak Han, to teraz feminatyw Hanicą. Albo Hanką. Była Hanką. I co więcej, biła monety. Co świadczy o jej pozycji. Tak, to jest bardzo ważne, tak? Tutaj pewnie powinniśmy teraz poprosić taki dżingiel i Adam Glapiński wchodzi. Panowie, to teraz ten podcast będzie trwał jakieś 3 godziny. I bo ja mam głos. I teraz tak. Generalnie właśnie wyszła za mąż za Mamaja. To go bardzo nobilitowało.
Przecież ona była z tego rodu.
Tak, bo była dżingiską. I po klęsce Tochtamysz zachował się bardzo rycersko, że oczywiście no, Genueńczycy wykończyli Mamaja, żeby robić interesy z Tochtamyszem, ale traktował rodzinę Mamaja bardzo rycersko, szlachetnie i co więcej stwierdził, no to ja wdowę przejmuję i się z nią żenią. No problem był tylko taki, że żona, bo Tochtamysz pokonał Mamaja, no nie odnalazła się w nowym związku i intrygowała na dworze. Próbowała nowego męża wykończyć. W efekcie Tochtamysz skazał ją na śmierć i doszło do egzekucji. Więc bardzo ciekawa kobieta i dlaczego ona jest dla nas ważna? Bo dzięki niej Glińscy są potomkami Dżingis Hana.
O!
Dokładnie. Bo najprawdopodobniej ona była żoną Mamaja i w efekcie z tego powodu Glińscy są jego potomkami. Co moim zdaniem mogło wpłynąć, bo taka była opinia wtedy, w tamtych czasach, że Mamaj właśnie był mężem Tulun, no co bardzo związki z nimi innych rodów, w tym nawet Rurykowiczów i stąd droga już do Iwana Groźnego, no to oczywiście do taka koligacja bardzo wzmacniała rodzinę, która stała się w ten sposób skoligacona z Glińskimi. Potomkowie Mamaja znaleźli schronienie właśnie, Wołodymyr Olgierdowicz się nimi zajmował i dał im ziemię, co Tochtamyszowi się oczywiście nie podobało. Połtawa i Chlińsk, niedaleko Połtawy, północno-wschodnia Ukraina. Te tereny, o których wam tam opowiadaliśmy, jeśli chodzi o księstwo czernichowskie, pogranicze ze stepem, więc nie przypadkiem. I tam od tego Chlińska, Glińska mamy właśnie Glińskich. Stąd, z tego gniazda rodowego pochodzi ich imię. Nazwisko, przepraszam. Pod koniec XIV wieku to wszystko się dzieje i wtedy oni też przechodzą na prawosławie. I jest taka sytuacja, że jeden z nich nazywał się Ulaksz, czyli pstrokate oko w tatarskim, to zmieniono go na Aleksego. Brzmi podobnie, Ulaksz, Aleksy, prawda? Takich historii jest więcej na pograniczu z Wielkim Stepem. I wtedy wielki książę Witold stwierdził, no dobrze, no to jego syna Witold ożenił z kniaziną, kniachinią, przepraszam, ostrogską. Bardzo ważny ród arystokratyczny z Rurykowiczów. Słuchajcie, jakby taką zrobić mapkę, to okazałoby się, że bardzo dużo rodzin na tych terenach Rosji, Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, właśnie tego Wielkiego Stepu, to mamy rody pochodzące od Rurykowiczów, Giedyminowiczów, inaczej Jagiellonów i właśnie rody tatarskie, które ze sobą się żenią. Prawdopodobnie Glińscy walczą w bitwie pod Worsklą, która, jak o wiele wam raz opowiadaliśmy, wtedy Tochtamysz razem z Witoldem, Witold uwierzył, że będzie Dżingis Hanem Arebur, czyli podbije z zachodu Wielki Step, zakończyło się to dla niego katastrofą. Ale odtąd Glińscy mają reputację, że są ekspertami, specjalistami w tematyce tatarskiej. I jak zobaczycie, będzie dużo takich motywów. Opowiadaliśmy wam na przykład, i będzie ich wielu w ogóle. Bo tak tutaj i na przykład jak w jednym z podcastów niedawno wam opowiadałem, że był Wasyl Gliński, który dostał się do niewoli, posłował do Wielkiej Ordy. No nie przypadkiem został wysłany. I to, że był to Wasyl Ślepy, to był jeden historyk, tak twierdził, ale jak poczytałem więcej, to zobaczyłem, że inny historyk twierdzi, że to inny Wasyl. Czyli są różni Wasylowie. Ale to dla nas tylko szczegół. Kto jest ważny? No ważny jest Bohdan właśnie Gliński, który ma przydomek Mamaj. To jest przełom XV i XVI wieku i od niego mamy u kozaków Mamaja właśnie. I był właśnie namiestnikiem czerkaskim, czyli właśnie tam te regiony, gdzie mamy rozwijać się będzie to zjawisko kozactwa i można go nazwać jednego z ojców kozactwa. I co, dlaczego to jest takie ważne? No jak wam pokazuje, prekursorska rola, awangarda pewnych procesów.
A czekaj, ale to jest inny Mamaj niż tamten Mamaj?
Oczywiście. Tak jak ci mówiłem, że będą, kolejni będą nosili przydomek Mamaj. Tak na zasadzie, jak masz na przykład w Serbii władców Nemanja i kolejny miał na imię Stefan, co znaczy w ogóle koronowany po grecku, tak?
Jak u nas byli królowie, mieli na imię Bolesław, nie? I dzieci się uczą i który w ogóle.
Ale... To tutaj nie wiem, czy... Troszkę mnie zaskoczyłeś.
No, ale dzieci w szkole też są zaskoczone, jak mają.
Ale nie, tutaj było tak, że miałeś jakieś imię i dodatkowo ten...
To papieże tak mają.
Tak zwanego Nika, byśmy powiedzieli.
Głowy kościoła rzymskokatolickiego.
Tak, dobrze. No więc ten właśnie Mamaj Gliński, między innymi angażuje się w, tak to nazwijmy eufemistycznie, w sprawy wewnętrzne Hanatu Krymskiego, wspiera carewiczów, czyli tak mówiono o synach Hana, którzy są zbuntowani w walce o tron. Czyli, jak widzicie, i w dyplomacji, i w intrygach, i w mieszaniu się w sprawy wewnętrzne, z tematyką tatarską są za pan brat Glińscy. Dostał się Bohdan do niewoli rosyjskiej, moskiewskiej, po klęsce pod Wiedroszą. To jest w 1500 roku totalna klęska. Nie uczą o tym w szkołach. Po co? Bo jak się nie uczymy nawet bardzo mało orszy, co będzie naszym wielkim sukcesem 14 lat później. I prawdopodobnie jedna z wersji jest taka, że właśnie już tam w niewoli zmarł. czyli mamy wątek moskiewski. Iwan Gliński, inny z Glińskich, posłuje na Krym w latach 70., 80., w 92., w 1400, w 1505, 1507, czyli wielokrotnie. Zawsze mógł powiedzieć, wielki książę, wyślij mnie. Ja jestem ekspertem w tej dziedzinie. Kolejny, Iwan Mamaj Gliński, wojewoda kijowski. To jest brat Michała. To jest najważniejszy z Glińskich, o którym wam więcej opowiemy. I on był na przykład w tej grupie niedużej magnatów, która wita, pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, że wielki książę Aleksander Jagielloński i król Polski później miał żonę Helenę, która była córką Iwana Srogiego i Zoe, czyli była potomkinią cesarzy bizantyjskich. I to właśnie on jest w tej grupie, która wita orszak. Ona wtedy zachwyciła wszystkich swoją urodą. No więc Michał Gliński, jego brat, postać niezwykle ciekawa, ponieważ, słuchajcie, no, potomek rodu tatarskiego, ruski prawosławny kniaz, świadomy swoich tatarskich korzeni, ma następującą biografię. 12 lat swojego życia spędził w Europie Zachodniej. W Niemczech, Włoszech, a też w Hiszpanii. Studiował we Włoszech i tam przeszedł po studiach na katolicyzm. Został dworzaninem cesarza Niemiec Maksymiliana. Wykazał się, to jest niesamowite, wykazał się, był, został bardzo doceniony za stłumienie powstania we Fryzji. To jest region, gdzie mieszkają Fryzowie, prawda? Położone Fryzowie mieszkają przede wszystkim Holandia, trochę Niemcy i nawet kawałek Dania. No i wolni ludzie, którym trzeba było pokazać miejsce w szeregu. Więc wykazał się, to jest oczywiście piękny eufemizm, bo bunt został krwawo stłumiony. Dzięki tym koneksjom, znajomościom w Niemczech, to będzie tak, że w polskich szeregach na początku XVI wieku w tych wojnach przeciwko Moskwie macie najemników z Niemiec, z Czech, ze Śląska. Gliński zaczął ich werbować, jak zobaczycie zaraz, przejdzie na stronę Moskwy. I w ten sposób trafią do Moskwy po raz pierwszy na większą skalę jako wojskowi na początku XVI wieku z Europy Zachodniej. Jego skarbnikiem Glińskiego Michała był Niemiec. Więc można powiedzieć, też znamy z relacji, że był poliglotą, niemiecki mówił, po niemiecku mówił dobrze. Posłował do Budy w 1501 i stamtąd sprowadził lekką kawalerię serbską, która używała kopii, małe tarcze, szable. Trochę ich
obudował.
Obudował i tak powstała husaria. Tak, bo mamy słowo też gusar, pirat, tak? Tak samo mamy słowo, jak wiecie, huzar. I wtedy żonę sprowadził dla brata swego Wasyla Ślepego, Serbkę Annę Jaksić. Jej siostra Helena to jest żona despoty Jovana Brankowicza. Brankowicz, rodzina. Despoty serbskiego, ale który wtedy rządził autonomicznie na południu Węgier. I to będzie pierwsze takie małżeństwo, znowu mówię, prekursorzy. I potem będzie moda, tak to trzeba nazwać, na córki Jovana i Heleny. Będą liczne małżeństwa z rodami ukraińskimi, o którym wam opowiadaliśmy. Że właśnie będzie moda na żeniaczkę z Serbkami. Uczestniczy w najeździe litewskim na Wołoszczyznę. Teraz spójrzcie sobie na mapę. Jego horyzonty. Jak nie Fryzja, to Wołoszczyzna. Wołoszczyzna to jest tam, gdzie jest Bukareszt. Wracając nad Dniestrem, zaatakował ich syn Hana, Mehmed Girej. Ale Gliński go pokonał i wziął do niewoli. Między innymi Szach Ahmad, o którym wam już sporo, albo Szejk Ahmed, o którym wam sporo już opowiadaliśmy, to jest ten ostatni Han Wielkiej Ordy, który u nas spędzi dużo czasu w areszcie domowym i będziemy nim straszyć Tatarów krymskich, albo próbować ich przekonać, że nie wypuścimy go, jeśli będziecie się z nami lubić. Na przykład jak z nimi intensywnie koresponduje, tak samo zresztą jak Han Krymski, Mengel Girej, to jest bardzo ważne, że on utrzymuje bardzo intensywną z nimi korespondencję, co powoduje, że w Wielkim Księstwie pojawiają się podejrzenia, że próbuje zdradzić i współpracować z Tatarami krymskimi. To między innymi Szach Ahmad w ten sposób próbuje lobbować na rzecz współpracy Wielkiej Ordy z Wielkim Księstwem Litewskim, zakładając, że właśnie Gliński jest wówczas jednym z najbardziej wpływowych ludzi na dworze w Wilnie, a jednocześnie jest znawcą tematyki tatarskiej. Przeszedł do historii. Michał też jako wybitny dowódca odniósł, to można nazwać spokojnie, triumf w bitwie pod Kleckiem na Białorusi nad Tatarami Krymskimi. Rozniósł ich w pył. Wtedy dowodzili synowie Mengeliego i od tej bitwy, po tej klęsce zaczyna się proces wyraźnego ocieplania relacji i stopniowo budowy sojuszu Krymu z Wielkim Księstwem Litewskim. Nie będzie to łatwy proces, ale potrzebna była taka klęska. I w 1508, no wiadomo, no ludzie mu zazdrościli. Część rodów go nie lubiła, ruskich, litewskich, więc bezpodstawnie oskarżono go przed Zygmuntem Starym o to, że jest zdrajcą i współpracuje z Moskwą. Więc się zbuntował i jak zaczął bunt, Michał stwierdził, to ja przejmę szacha Achmada i teraz ja będę go wykorzystywał i szantażował nim innych, albo przekażę go Krymowi. W ten sposób zyskam względy Hana Krymskiego. Bratem, ale tutaj zobaczcie, ciekawa rzecz, bratem szacha Achmada był pan, który się nazywał Kozak Sultan. Kozak to było też imię, żebyście byli świadomi. I trzymano go w areszcie w Kownie. Nie udało się go przejąć Glińskiemu. To jest paradoks historii, bo w 1506 sam szach chciał uciec i wtedy Gliński go złapał. Więc mogłoby się wydawać, że miał know-how. Wstawił się za nim Mengeli Girej. Widzicie, co się dzieje. To jest paradoks historii, żebyście byli świadomi. On, prawda, Gliński dokonuje pogromu synów, rozbija ich na polu bitwy, a jednocześnie współpracuje z właśnie z Mengeli Girejem. Wówczas, żeby było jasne, słuchajcie, jeśli chodzi o szacha Achmada, to król był krytykowany i to możemy znaleźć u Macieja Zmiechowa. Na Sejmie był krytykowany, bo jak sam Maciej Zmiechowa napisał, o sroga okrutności, więzić przyjaciół i związanych sojuszem. Wiara i przysięgi powinny nawet barbarzyńcom i niewiernym być dochowane. Po prostu krytykowano ten fakt, że trzymano w areszcie domowym, siedział w komfortowych warunkach, szacha Achmada, jako krzywo przysięstwo, wiarołomstwo. I prawdopodobnie Michał miał taki pomysł, że przejmie szacha i go przekaże Mengelemu. Ale Zygmunt Stary starał się to skontrować i twierdził, że Gliński po to chce przejąć szacha, ten biedny szach zamienił się w pionka, żeby szantażować Mengeliego. Czyli każdy miał inną wersję. Sam Han Krymski napisał do Zygmunta i wzywał go do tego, żeby wybaczył Glińskiemu i pisał tak: o kniazie Michale Lwowiczu, jeśli prośba moja nie stanie, na potem mnie bratem sobie nie mówcie. Czyli szantaż emocjonalny.
Bo się pogniewamy.
Jaki był pomysł Mengeliego? Mengeli miał następujący pomysł, że da Glińskiemu Kijów, zrobi go księciem i generalnie będzie to księstwo kijowskie podlegało pod Krym, albo może być maksimum kondominium z Wilnem. To jest to samo, co potem będą pomysły w 1348 roku Hanatu Krymskiego, jeśli chodzi o Bohdana Chmielnickiego. Wsparcie go, żeby mieć swoją strefę wpływów, taką buforową i ewentualnie maksimum to jakiś kondominium z Rzeczpospolitą. I no to nie wyszło z różnych powodów, bo to było tak, że Oglińskiego zaczęli się starać, no potężna rodzina, bo to jak zobaczycie nie uciekł tylko on, wpływowa, wykształcona dobrze, też Mołdawia o jego względy i Moskwa. Wybrał najpotężniejszą z tych opcji, czyli właśnie Moskwę. Oczywiście, żeby było jasne, sama Moskwa, wtedy to też była przyczyna popsucia się relacji z Krymem, no nie chciała, żeby Kijów zamienił się w lenno tatarskie. I ucieka do Moskwy jako katolik, czyli samospełniająca się przepowiednia, tak? Bo oskarżano go, że współpracuje, ale on tak naprawdę, dzisiaj historycy uważają, no nie ma wątpliwości, że został popchnięty do tego, żeby wybrać Moskwę i przez 7 lat w Rosji będzie katolikiem. Przejdzie na prawosławie dopiero w 1515 roku. I Glińscy walczą przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu odtąd po stronie Moskwy. Dowodzą nierzadko też Tatarami. Na przykład Tatarami jest taki region z Kasimowa. To jest taki region w Rosji, gdzie właśnie tak jak u nas osadzano Tatarów litewskich, to tak samo powstało takie małe państewko tatarskie. Więc znowu, no Glińscy, kto się zna na Tatarach? Proszę bardzo. Niektórzy szlachcice Rusini, którzy związali się z Glińskimi, wracają do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wśród nich jest znany nam, o którym wiele razy wam opowiadaliśmy, Ostafiej Daszkiewicz. Uroda tatarska, strój tatarski, znajomość tatarskiego, wielki wkład w rozwój kozactwa ukraińskiego. I to jest coś niesamowitego. W 1503 roku atakuje Wielkie Księstwo Moskiewskie z Wielkiego Księstwa Litewskiego i książę Moskiewski pisze do naszego, co tu się dzieje, napad, niszczy i tak dalej. W tym samym roku przechodzi na stronę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i w tym samym regionie atakuje Wielkie Księstwo Litewskie. I Wielki Książę Litewski Aleksander pisze do wtedy i co tu się dzieje, atakuje, niszczy. Więc jak widzicie, niektórzy byli jak tak zwana chorągiewka na wietrze. I to on właśnie wtedy wybrał opcję wracam. I będzie już związany z Wielkim Księstwem Litewskim. Gliński jest też znakomitym dyplomatą i próbuje zbudować przeciw Polsce szeroki sojusz, do którego chce włączyć, bo ma znajomości, Habsburgów, Zakon, Krym i Moskwę. Udało się między innymi z Habsburgami, więc możemy mówić, że to jest wstęp do
rozbioru.
Albo tej opcji między Rosją a Niemcami, ale też rozbiory, tak? Bo mamy i Zakon, i Habsburgów. W 1514 roku Wielkie Księstwo Litewskie traci Smoleńsk, bardzo ważne miasto. I wtedy Michał skutecznie brał udział, kierował negocjacjami i przekonał załogę broniącą miasta, żeby się poddała. Liczył wtedy Michał, że dostanie miasto i okolice od Wasyla III. Ale Wasyl III, Wielki Książę Moskiewski, nie dał. Więc stwierdził Michał, to ja zmieniam stronę. Pamiętajcie, takie to były czasy, naprawdę, żebyście, bo dlaczego o tym też mówię? Wiem, że to teraz nie pasuje, no bo wiadomo, że mamy wojnę, agresję pełnoskalową rosyjską przeciw Ukrainie, ale wtedy to nieraz było tak, że ludzie no zmieniali stronę. Więc trafia do więzienia moskiewskiego, bo został złapany i przesiedział w nim 13 lat. 12 lat w Europie Zachodniej, 13 lat w więzieniu. Zrehabilitowano go. No i po tych 13 latach odpokutował, obiecał, że nie będzie recydywy i wówczas żoną Wasyla III została Helena, która była bratanicą Michała i Michał sprawował formalnie nad nią opiekę. I ze związku Heleny i Wasyla III urodzi się Iwan Groźny. I Michał po rehabilitacji między innymi atakuje Kazań. W tym czasie Wołgą płynie Iwan Bielski. To jest inna rodzina, zrobimy o nich, pokażę wam bardzo ważna, kolejny podcast. Znowu rodzina pochodząca z Wielkiego Księstwa Litewskiego, z Ukrainy. Miasto zostaje zdobyte. To jest tutaj bardzo ważna rola Michała w zdobyciu miasta, które Kazań został wtedy, to był zapowiedź, znowu mówię, prekursor ostatecznego zdobycia i zniszczenia Hanatu w 1552. Ale Iwan dowodził bardzo słabo Bielski. Między innymi Maryjczycy zaatakowali, inaczej zwani Czeremiesami, zaatakowali, to był taki lud, jest to lud ugrofiński, fiński, mieszkający, bardzo mieli dużo problemy z nimi Moskwiczanie, Moskale z tego powodu, że pod Tatarami było im nieźle. Mogli być sobie poganami, mieli autonomię i tak dalej, a tutaj zaczęto centralizować, zmuszać do prawosławia, więc wtedy już było widać, że dobrze im pod Tatarami i napadli, rozwalili obóz. W efekcie Iwan trafił na 3 lata do więzienia. Można powiedzieć, Michał Gliński wychodzi, Iwan Bielski trafia. Ale to, co ważne, jak widzicie, dwie rodziny pochodzące z Wielkiego Księstwa Litewskiego odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o ówczesną historię Rosji. W 1533 roku Wasyl III umarł. I w efekcie władcą Rosji zostaje Iwan IV Groźny, ale miał tylko 3 lata. Dlatego regentką jest Helena. I no to jest coś wyjątkowego. Znowu, prekursorska rola, że mamy bezprecedensowa, bo ona sprawuje właśnie władzę jako regentka w latach 1533-1538. Tytuł, który przyznano wtedy Helenie, to jest panująca. Tak ją określano. I to jest zapowiedź czegoś, co będzie normalne już w wieku na przykład 18, tak? Helena staje się prawdopodobnie też źródłem inspiracji dla bylin, dla właśnie folkloru ludowego ówczesnego. W bylinach mowa o żonie Iwana Groźnego, Marii Czerkiesce. To łączenie przez w kulturze ludowej moskiewskiej, rosyjskiej, Czerkiesów z Tatarami, to nie jest, to oczywiście jest błędne, że nazywano ją Tatarką, ale to nie jest do końca bezpodstawne z tego powodu, że Czerkiesi byli wasalami Tatarów. Oczywiście często się buntowali, ale mamy coś takiego, że jakbyście prześledzili wiele rodów arystokratycznych tatarskich, krymskich, to często mają pochodzenie czerkieskie. Ale co się w tych bilinach mówi o tej Marii Czerkiesce, że pochodzi z przeklętej ordy pogańskiej Litwy. I to przypuszcza się, że tu chodzi właśnie o Helenę, że Maria to tak naprawdę Helena, a Litwa jest ordą i pogańską. I znowu to oczywiście jest związane z tym, że mamy współpracę Litwy z na przykład z Wielką Ordą przeciwko Rosji. No i była pogańska kiedyś. I niektórzy historycy rosyjscy twierdzą, że opiekunami Iwana oprócz Heleny był właśnie Michał Gliński, jej wuj, oraz Dymitr Bielski, z tych Bielskich. Czyli znowu, patrzcie, dwóch ludzi z Wielkiego Księstwa Litewskiego odgrywa kluczową rolę wówczas w Rosji. Zacięta rywalizacja zaczyna się między różnymi rodami i to często mająca charakter krwawy, włącznie ze skrytobójstwami, truciem przeciwników politycznych. Oczywiście można powiedzieć, jak Iwan się rozkręci, to kaszka z mleczkiem, to co się działo w latach 30. Michał właśnie w wyniku tych porachunków, kochanek Heleny, knuł przeciwko Michałowi, twierdził, znowu można było zawsze, o co go oskarżyć, że chce zdradzić i przejść na stronę Litwinów i oprócz tego przejąć władzę, no to się trzeba zdecydować. To pytanie do kochanka mogłoby być. No to chce uciec, czy przejąć władzę? No ale przekonał Helenę i Helena wtrąciła wuja do więzienia i umarł tam już szybko, czyli znowu trafił do więzienia. Helena zmarła 4 lata później i ten okres właśnie tych walk frakcyjnych, koterii, kamaryli dworskich, rodów arystokratycznych i potem to samo się działo na początku lat 40., to zakładają historycy, że to właśnie miało niestety negatywny wpływ na psychikę małego Iwana Groźnego, który był stracił, mając 3 lata ojca, kilka lat później matkę i nieustanne poczucie zagrożenia. Synem Michała był Wasyl, który też miał taką historię, że w 1561 został aresztowany. Oskarżono go oczywiście, że utrzymywał kontakty z Zygmuntem Augustem i który, nie ukrywajmy, no próbował go przekonać do zmiany stron, więc oskarżono go o próbę ucieczki do Litwy. Po jakimś czasie wrócił do łask i wykazał się walcząc z nami, Polakami, Litwinami, między innymi w zdobyciu Połocka, tak jak tata pod Smoleńskiem. To jest rok 1563. Inna historia jest związana z wiekową Anną Jaksicz, czyli matką Heleny, babcią Iwana Groźnego. W 1547 w ramach tej walki rodów wybuchły pożary w Moskwie wielkie. I plotka została wypuszczona następująca, a nie Jaksicz, no z Bałkanów to pewnie skojarzona, a słuchajcie, no Dracula, kobieta Dracula, że wyjmuje serca ze zwłok,
macza w wodzie i ta diabelska woda, gdzie ona ją pokropi, tam pożary.
O.
No, Pawle, uważaj, jakbyś miał taką sąsiadkę, to jeśli jest jeszcze z domu jaksić, to trzeba uważać. Zamieszki wybuchły, jej syn został zabity, ona ocalała. Inny syn, Michał, no stwierdził, to ja uciekam na Litwę. Schwytano go, ale jeszcze wtedy Iwan Groźny był młody i był bardziej empatyczny, wybaczył wujkowi. I Michał bierze udział w szturmie Kazania w 1552 roku. To jest ważny szturm, bo jak wiecie, już wielokrotnie wam o tym mówiliśmy, to jest bardzo wydarzenie ważne dla budowy rosyjskiego imperium. Pozostał w regionie jako ekspert, w cudzysłowie, od Tatarów i między innymi w bezwzględny sposób stłumił powstanie Maryjczyków, włącznie z masowymi egzekucjami elit, właśnie tego ludu fińskiego. Będą mieli z nimi wtedy Moskale naprawdę duże problemy, więc można powiedzieć, rodzina Glińskich, eksperci też od tłumienia powstań, od Fryzów po Maryjczyków. Wykorzystywał przeciwko Maryjczykom Tatarów Kazańskich część, bo część do siebie przekonał. To jest taki motyw, co wam opowiadaliśmy, że tam Rosjanie też ćwiczą, jeśli chodzi o Hanat Kazański, to co potem będą w XVIII wieku stosowali też w Polsce, czyli rozgrywki divide et impera różnych frakcji przeciwko sobie. Został namiestnikiem Nowogrodu i brał udział w ataku na Inflanty. Wśród swoich żołnierzy ma oczywiście też Tatarów lojalnych wobec Rosji. W tym świat jest mały, bratanka tego legendarnego z aresztu domowego, próbującego nieraz uciec, albo każdy go próbował przyjąć, Szacha Achmata. Jego bratanek walczy razem z Glińskim, dokonują totalnej dewastacji wtedy Inflant, terenów Estonii i Łotwy i wówczas pójdzie w świat ta opowieść właśnie przez, szczególnie w źródłach niemieckich, no właśnie Rosjanie, Moskale to monstery, potwory, tak? I prawdopodobnie w 1559 bierze udział w ataku, znowu ma pod swoim dowództwem między innymi Tatarów, w ataku Bajdy Wiśniowieckiego, legendarnego Wataszki Kozackiego, tym razem na Tatarów Krymskich. Czyli jak widzicie, czasami dowodzi jednymi Tatarami, żeby zaatakować innych. I w tym roku Michał umarł. Jego syn Iwan to ostatni Gliński w Rosji. Walczył nieraz przeciwko nam, to znaczy Polakom i Litwinom, a także przeciwko Tatarom Krymskim. Umarł w roku 1602. I tutaj, słuchajcie, jest bardzo ciekawa historia, bo jego żoną była córka Maluty Skuratowa. To jest postać, która jest bardzo obecna w literaturze, w sztuce rosyjskiej. Można go nazwać takim XVI-wiecznym Berią. Potwór. No, zbrodniarz, jeśli chodzi o przyczynę. System właśnie represji bezwzględny stworzony przez Iwana Groźnego. To jego panowanie to jest naprawdę coś takiego, że ja jestem przeciwnikiem tego postrzegania historii Rosji jako kontinuum, tylko mamy okresy liberalizacji, okresy autorytarne, czy wręcz totalitarne w jej historii. To jest właśnie ten okres pod rządami Iwana Groźnego. No, Skuratow był naprawdę bezwzględny. Był ekspertem, nazwijmy rzecz po imieniu, właśnie od egzekucji, między innymi brata stryjecznego Iwana Groźnego, też własnoręcznie zadusił metropolitę Moskwy, bo popadł w niełaskę u cara metropolita, krytykując właśnie cara za krwawe rządy. To nie jak patriarcha Cyryl dzisiaj, inny model, to żeby wam pokazać, że to nie zawsze to samo. Nowogród Wielki się wówczas zbuntował, 1570 i dokonał krwawej łaźni właśnie Maluta Skuratow, Nowogrodu Wielkiego. Więc jak widzicie, też mamy tradycję oporu, buntu. I w efekcie poprzez Skuratowa szwagrem tego Iwana Glińskiego, ostatniego z Glińskich, był Borys Godunow, o którym na pewno wiecie. Car, postać też ważna w literaturze, muzyce rosyjskiej. To jest tak, no, że niestety tutaj, żeby nie było, o ci Rosjanie, Tatarzy, oni się tak mordują. Jego żonę tą właśnie skuratową, no to zadusili po śmierci zwolennicy samozwańca. I po śmierci Borysa Godunowa zamordowali ją i wśród tych zwolenników mamy Polaków i Ukraińców, tak? No niestety. I on był carem po Rurykowiczach, twierdził sam, że ma korzenie tatarskie, podkreślał to. To jest Murza, który na początku XIV wieku przeszedł na stronę moskiewską. Też jest taka opcja, że tak naprawdę jeden z historyków twierdził, że jakbyśmy się zastanowili, ten Murza, ten Zachary Czet, nie był właśnie Tatarem, tylko pochodził z ziem Rusi Czerwonej i służył u Daniela Halickiego, czyli z Rusi Halicko-Wołyńskiej-Włodzimierskiej i trafił do Kostromy pod koniec XIII wieku. Tam, słuchajcie, jest klasztor świętego Hipacego pod Kostromą i tam ojciec historiografii rosyjskiej, też takiej imperialnej historiografii, Nikołaj Karamzin, który tutaj nie przypadkiem też nazwisko możecie zobaczyć, pochodzenia tatarskiego, odnalazł kodeks Hipacki, który właśnie od klasztoru się nazywa Hipackim i on jest niezwykle ważny dla historii Ukrainy i Polski, bo jest to takie kompendium kilku latopisów i to jest kluczowe źródło wiedzy historycznej na temat właśnie dziejów Rusi Kijowskiej, ale terenów tej Rusi Kijowskiej, które dzisiaj są w Ukrainie i poprzez to też związków z Polską. Kodeks ten pochodzi z początku XV wieku, ale to jest kopia tego właśnie pochodzącego z końca XIII wieku. I tutaj jeden z historyków rosyjskich twierdzi, że to właśnie razem z tym Zacharem ten kodeks trafia do klasztoru świętego Hipacego. Mówię wam o tym, żeby wam pokazać, jak mimo wszystko przy bezapelacyjnie tym dziedzictwie konfrontacji, wojen, różnic systemów politycznych, mamy też w tej sferze kultury, tożsamości nieustanny proces przenikania się. Czy nam się to podoba, czy nie.
I przechodzenia z jednej strony barykady na drugą, bo to, jak rozumiem, było częste, naturalne.
Oczywiście zawsze można było wtedy, ja wiem, co pan knuje. Nie, ja nie. Ja wiem, co pan knuje. Widzę po pana oczach. Pan chce uciec na Litwę.
Tak, rzeczywiście w dzisiejszym odcinku mieliśmy dość wiele czasu spędzonego w więzieniu pod pozorem oskarżenia o zdradę. Wymyślonych albo i nie.
Tak.
Za tydzień słyszymy się, proszę państwa, w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, ale jeśli ktoś chce do nas pisać, to zapraszamy. babel@tok.fm babel@tok.fm Proszę pisać na ten adres. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.